Dzisiejsze spotkanie z Kościołem Prawosławnym odbywa się w słupskim studiu Radia Koszalin przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Szczęść Boże. Zapraszam na drugą część wywiadu z ojcem Gabrielem Bunge, znanym teologiem rzymskokatolickim, benedyktynem pustelnikiem, a od niedawna, od końca sierpnia bieżącego roku, prawosławnym mnichem. Wywiad ukazał się na łamach gazety Prawosławie i Mir, a w naszej wersji językowej można go znaleźć na stronie największego polskiego portalu prawosławnego www.cerkiew.pl. Natomiast dzisiejszy materiał muzyczny to kontynuacja nagrań z płyty zaprezentowanej podczas poprzedniej audycji. To liturgia Święta Opieki Matki Bożej. Melodia Ławry Kijowsko-Pieczerskiej wykonuje chór Patriarchatu Moskiewskiego. Dlaczego wybrał ojciec właśnie rosyjski Kościół prawosławny? Wydaje mi się, że czynnikiem kluczowym przy podejmowaniu takich decyzji są ludzie, którzy się otaczają. Moi znajomi, rosyjscy biskupi z Sankt Petersburga powiedzieli mi, kiedy dowiedzieli się, że przychodzę na prawosławie, a nas to wcale nie dziwi. Przecież ojciec zawsze był z nami. Ale teraz stosunki między nami będą jeszcze bardziej bliskie, uświęcone, u jednego kielicha. Metropolitę Hilariona, aktualnego przewodniczącego Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, znam od dawna. Poznaliśmy się w roku 1994. Był wtedy jeszcze zwykłym mnichem. Uważam go za swego dobrego przyjaciela i bardzo sobie tę przyjaźń cenię. Władyka Hilarion, niech wolno mi tak powiedzieć, to jeden z najbardziej kompetentnych ludzi, ogromnej wiedzy, z którymi miałem okazję się spotkać. Rzeczywiście stał się dla mnie jedynym człowiekiem, do którego mogłem zwrócić się ze swą prośbą bezpośrednio. Był kimś, kto znał mnie, moje poglądy i moją sytuację. Do tego był człowiekiem, który, a byłem o tym przekonany, był gotów zareagować. I właśnie to się stało. A w jaki konkretny sposób powinno to pomóc w osiągnięciu przez ojca ideału życia duchowego? Wymaga pan ode mnie proroctw, ale nie jestem prorokiem. Nie wiem, co konkretnie wydarzy się dalej. Trzeba po prostu żyć. Ale już teraz znalazłem w Rosji dużo rzeczy, które mnie niezwykle zainteresowały. Na przykład miałem okazję przebywać na Wałamie. Wie pan, na Zachodzie, jeśli człowiek wierzący kieruje się w stronę takiego stylu życia, jak pełne odosobnienie monastyczne, to rzeczywiście nie ma dokąd pójść. Pustelni w takiej formie, w jakiej przetrwały w Rosji, na Zachodzie faktycznie brak. Ten sposób życia tam jak gdyby już się przeżył, a ja, jako mnich, stale poszukuję samotności, nawet zupełnego odosobnienia. Na Wałamie poczułem, że to wszystko tam jest. Czy rzeczywiście brakuje ojcu samotności w ojca w pustelni w Szwajcarii? Przecież i Wałam jest miejscem dość ludnym. Regularnie przyjeżdżają tam pielgrzymi. Tak, Szwajcaria to malutki i przez to gęsto zasiedlony kraj. Pustelnia otoczona jest lasem, ale w odległości 15 minut drogi od niej znajduje się wioska, a w niej około 100 mieszkańców. Na Wałamie jest znacznie spokojniej. Tak, oczywiście jest tam wielu ludzi, ale samo miejsce, jak miałem okazję się przekonać, jest odgrodzone od reszty świata. Być może dzięki temu, iż jest to wyspa, lub też dzięki jakimś innym, niegeograficznym czynnikom. I wydaje mi się, że wszystko to może rodzić w sercu każdego człowieka, który tam trafił, właśnie taki stan upragnionej samotności i odosobnienia. Czy w Europie jest tym trudniej? Trochę uogólniając, można powiedzieć, że na Zachodzie coś takiego nie istnieje w ogóle. Prawdziwa monastyczna tradycja na Zachodzie została praktycznie zgnieciona w czasie francuskiej rewolucji burżuazyjnej 1789 roku. Jestem bardzo mocno przekonany o tym, że następstwa tej rewolucji dla Europy nie są wcale mniej tragiczne niż dla Rosji skutki rewolucji 17 roku i 70 lat państwowego ateizmu. We Francji po wszystkich tych krwawych wydarzeniach monastycyzm trzeba było odbudowywać jak wiadomo od zera. Zajęli się tym zwykli księża, nie mnisi. Prócz nich nie było komu tego robić, a w Rosji monastycyzm mimo wszystkich wstrząsów i tragedii mimo wszystko przeżył. Tak, działo się to na poziomie pojedynczych postaci, starców, ale przecież tacy ludzie byli i przechowali duchową tradycję, pozostając ucieleśnieniem prawdziwego życia zakonnego. Wydaje mi się, że akurat w kwestii, która dotyczy życia mniejszego, Rosja nie musiała zaczynać od zera. I dlatego czasem przykro mi słyszeć od samych Rosjan o tym, że, jak mówią, u nas wszystko zostało zniszczone, cerkiew zduszona i tak dalej. Cały czas chcemy się na to odpowiedzieć, a według mnie wszystko macie. I nowomęczenników, i wyznawców, i starców. Przy czym wszyscy znajdują się na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba ją wyciągnąć. Wziąć to bogactwo i, jak to mówią, zastosować w praktyce, to jest w swoim życiu. Często odnoszę wrażenie, że większość ludzi w Rosji tego nie docenia. Albo też po prostu nie rozumieją, na ile jest to ważne. Dlaczego zdaniem ojca tak się dzieje? Mówiąc o problemach, ludzie koncentrują się na tych materialnych, zewnętrznych trudnościach, z którymi dziś borykają się poszczególne monastery i kościół jako całość. Tak, rzeczywiście, trzeba bardzo wiele odbudowywać, ale to tylko powiedzmy część techniczna, tylko ściany i dachy. Rzecz jasna, ludzie żalą się, że na ściany i dachy trzeba wiele pieniędzy, a skąd je brać? Lecz jeśli jednak ponad ten dach, niechby dziurawy, wznieść się myślami, to widać, że rzecz najważniejsza to nie ściany, lecz to, z jakim sercem w nie wchodzisz. Kościół buduje się nie belkami, lecz sercami, jak powiada przysłowie. I właśnie to jest czymś najważniejszym. Duchowna tradycja i to rzecz najważniejsza u Rosjan nie zanikała. Starcy i nowomęczennicy wszystko to zachowali. Na to czasem mi odpowiadają. Ale przecież starców dziś prawie nie ma, większość z nich zmarła. Nie ma komu nami kierować. Na co ja zawsze odpowiadam, jeśli nie macie obok siebie żywego starca, zwróćcie się do tego, który już odszedł do Pana. Macie jego żywot, jego teksty, jego wskazówki, jego kazania. Czytajcie to i stosujcie w swoim życiu. Przy czym rzecz jasna, nie chcę uogólniać, spotkałem w Rosji ludzi, którzy o tym wiedzą, cenią to i tego strzegą. Takich ludzi jest bardzo wielu i podróż na Wałam stała się tego potwierdzeniem. Co powinno się zmienić w ojca codziennym życiu po przejściu na prawosławie? Oczywiście są rzeczy, które nie mogą się nie zmienić. Stając się członkiem rosyjskiego kościoła prawosławnego, lecz nadal mieszkając w Szwajcarii, podlegam teraz arcybiskupowi Korsunia. Moje więzi z kościołem katolickim nie mogą, rzecz jasna, pozostawać takimi, jakimi były wcześniej. A jakiej reakcji oczekuje ojciec od swych duchowych dzieci? Przecież chyba wszyscy są katolikami. Po pierwsze, na szczęście mam do czynienia ze wspaniałymi, niesłychanie wiele rozumiejącymi ludźmi i jestem pewien, że będą szanować moją decyzję. A po drugie, nigdy nie robiłem tajemnicy ze swoich poglądów i przekonań. Wszystkie moje duchowe dzieci wiedziały, że mój ideał chrześcijaństwa leży na wschodzie. I nie sądzę, że będą mocno zaskoczeni. Nic im wcześniej nie mówiłem, aby uniknąć zbędnych rozmów, ale myślę, że nic strasznego się nie wydarzy. Sądzę, że te rozmowy, po które moje duchowe dzieci przyjeżdżają, będą odbywać się w dalszym ciągu. Nie widzę powodu do zaniechania tej praktyki. No i w końcu ci, z kim stale utrzymuję kontakt, są ludźmi, którzy w tym czy innym stopniu, na tym czy innym poziomie, podzielają mój ideał duchowy, inaczej nie przyjeżdżaliby do mnie. A jak ojciec sądzi, jak będą wyglądały aspekty liturgiczne tej nowej sytuacji? Oczywiście od teraz już nie mogę udzielać katolikom Komunii Świętej. Ale i wcześniej czyniłem to bardzo rzadko. Pustelnia znajduje się mimo wszystko w sporym oddaleniu od wielkiego świata. Teren jest zamykany na klucz. Nabożeństwa również są zamknięte. Kaplica malutka, na siłę wejdzie 10 osób. I tylko na Boże Narodzenie i na Paschę otwieramy podwoje dla chętnych. Jeśli ojciec mógłby udzielić współczesnemu człowiekowi bardzo krótkiej, zawartej w jednym zdaniu, rady w kwestii zbudowania życia modlitewnego, cóż by ojciec powiedział? Jeśli chcecie nauczyć się pływać, skaczcie do wody. Tylko tak się nauczycie. Tylko ten, kto się modli, odczuje sens, smak i radość modlitwy. Z głębin wielkiego, wygodnego fotela nie można się tego nauczyć. Jeśli jesteś gotów stanąć na kolana, czynić pokutę w sposób prawdziwy, szczery, wznosić oczy i ręce ku niebu, to wiele wyjaśni się samo. Oczywiście można czytać wiele książek, słuchać wykładów, spotykać się z ludźmi, co też jest ważne i daje możliwość zdobycia większej wiedzy. Ale jaka jest tego wartość, jeśli po tym wszystkim nie podejmiemy konkretnych kroków? Nie staniemy do modlitwy. Myślę, że Pan sam powinien to rozumieć. Prawdopodobnie, tak sądzę, zadaje Pan to pytanie z pozycji człowieka niewierzącego. Właśnie, przecież nasze czasopismo przeznaczone jest dla ludzi przeżywających zwątpienia. Tak, zwątpienia nie jest to rzecz straszna, a nawet pożyteczna. Zresztą specjalnie szukać ich też, jak sądzę, nie warto. Ale jeśli się pojawiają, trzeba po prostu przypomnieć sobie, że każdy ma szansę usłyszeć słowa: podnieś rękę i włóż w mój bok. i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. No tak, moi drodzy słuchacze, zwątpienia przychodzą, ale cała sztuka w tym, by mimo pozornego pesymizmu, który przynoszą, stawały się twórcze. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami, moi drodzy, do kolejnej audycji. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Воскресенье же Бога.